Otworzymy dzisiaj list do Efezjan. List apostoła Pawła o Kościele. O nas. O tym, kim jesteśmy razem, jako te ziarnka piasku, jako te jednostki kosztowne w oczach Bożych. Kim jesteśmy? Jesteśmy Kościołem. Ciałem Jezusa Chrystusa. I tam w tym liście, w rozdziale 4, od wiersza 20 będziemy czytać poniżej. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego, dawnego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I gdybyśmy dalej czytali ten rozdział, potem rozdział 5, to byśmy widzieli nauki, jakie do nas kieruje apostoł Paweł. A więc zaraz mówi: odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę każdy ze swoim bliźnim. Gniewajcie się, ale potem jest piękny wyraz lecz. Lecz przy tym gniewie, który jest dopuszczalny, dozwolony, nie grzeszcie. Dlaczego? To jest tajemnica, której nie będę dzisiaj wyjaśniał. Dalej jest mowa, abyśmy żmudną pracę kochali. Abyśmy żmudną pracą dobywali dobra i pomagali potrzebującym. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta mowa jest o goryczy, krzyku, gniewie, złości, zapalczywości. A więc co chcę powiedzieć? Że Kościół to nie teoria, Kościół to nie budynki, Kościół to nie szyldy. Kościół to człowiek. To każdy z nas. I ludzie nas znają i czytają, tak czy nie? Tę piątą Ewangelię ludzie znają i czytają. Nawet gdy milczymy, a wiedzą o tym, kim jesteśmy, to nas czytają, nasze milczenie również czytają. Dlatego też jakość człowieka, jakość każdego z nas jest najlepszą reklamą Kościoła, że tak się wyrażę, ale też jest i największą przeszkodą, zgorszeniem w tym świecie dla Kościoła. Czy Kościół będzie wtedy poczytany jako coś bez wartości w oczach tego świata, jeśli my nie będziemy tacy, jak być powinniśmy. I dlatego też jakość naszego charakteru, naszego postępowania, tego, kim jesteśmy wewnątrz, z pełności serca mówią nasze oczy, nasze usta, nasza postawa. Z pełności serca. To więc nie może być udawanie, obłudy. A więc jakość jest tutaj rzeczą podstawową, jest bardzo ważną, bo nieobrzezanie lub nieobrzezanie coś znaczy, mówi Paweł, ale co znaczy? Co ma wartość? Nowe stworzenie, stworzyć na nowo. W starym pudle, w stare futerale, w starej obudowie stworzyć nowy komputer. Całą płytę główną wymienić, wszystko powymieniać i w starym pudle, a ja mam takie stare pudło, dlatego że na nim mi naklejono kiedyś Windows XP, systemu operacyjnego. I nie mogę go wymienić, bo musiałbym kupić nowy system. A już 3 razy wymieniałem płytę, wymieniałem dysk i wszystko wymieniałem. I komputer jest najnowszej generacji, ale w starej obudowie. I właśnie Bóg chce, żebyśmy mieli najnowszą generację charakteru w starej obudowie. I to właśnie napisał Paweł w tym fragmencie. I spójrzmy na ten fragment tak troszkę bliżej. Wy zaś nie tak nauczyliście się, dokończcie, Chrystusa. Nie o Chrystusie, lecz Chrystusa. Uczyć się Chrystusa. I chcę to przybliżyć takimi kilkoma tylko zdaniami. W Ewangelii Jana, nie otwierajcie, ja tylko chcę zacytować, przypomnieć. W pierwszym rozdziale, 35 i niżej, tam byli ludzie, których zainteresował Jezus, bo Jan Chrzciciel wskazał wśród nich człowieka, mówi: oto Boży Baranek. On będzie usuwał, gładził, niszczył, likwidował grzech świata. I się nim zainteresowano. I pytali: gdzie mieszkasz, mistrzu? A on mówi: chodź i zobacz. On nie pokazywał fotografii swojego mieszkania. Nie opisywał. Tylko prosto mówi: chodź i zobacz. Gdy spotykał ludzi, których chciał zmienić, mówi: pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną. I co chcę przez to powiedzieć? On chciał, żeby z nim oni przebywali, mieszkali. Żeby go obserwowali w codziennym życiu. I znalazłem takie ciekawe wyrażenie, gdy kazanie przygotowywałem o krzewie winnym. To jest 15 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 16. I tam jest powiedziane, że przeznaczyłem was, abyście szli i owoc przynieśli. Wyraz przeznaczyłem mnie zaintrygował i to był cały temat mego kazania. I właśnie odkryłem, że ten wyraz przeznaczyłem to nie ma znaczenie takie, jakie ja mu nadaję, jak po polsku my rozumiemy, że coś przewidzieć, aby takie było. Ale tam jest inny wyraz w oryginale, który dosłownie oznacza położyć. Położyłem was. A w pewnym komentarzu naukowym znalazłem, że ten wyraz, czy w ogóle sens użycia tego wyrazu w tym kontekście, w tej wypowiedzi oznacza urabiać kogoś poprzez przebywanie ze sobą. A więc was umieściłem koło siebie, by was urabiać poprzez to, że będziecie ze mną. To jest sens tego wyrazu. A wtedy będziecie owoc przynosić i owoc wasz będzie trwały. Ja nie wiem, jakich użyć przykładów. Mam kilka, ale tylko jeden wybiorę. Kiedyś przyjechał do zboru w Krakowie przed laty, lata 80. pewien brat, około 50, który był znanym profesorem historii w Stanach Zjednoczonych, bo tam się urodził. I myślał, że będzie do nas po polsku mówił, dlatego że język polski słyszał od dzieciństwa w swoim domu. Ten poważny człowiek, profesor, wstaje i zaczyna mówić, a my się śmiejemy wszyscy. Bo on seplenił. Zamiast esz mówił es. Jak na tej wsi rzeszowskiej, tam gdzieś w okolicach Niska, gdy mówili, on takim językiem archaicznym mówił, żeśmy się wszyscy śmieli. On się trochę zmartwił, mówi, no ja się uczyłem języka słuchając mego taty i mojej mamy. I wziął angielski i musieliśmy tłumaczyć, żeby to poważnie wyglądało. A więc uczymy się przez naśladowanie. Nam rodzice lekcji języka polskiego nie udzielali. Jak oni mówią, jakiego języka używają, jakiej składni, czy mówią poszłem, czy poszedłem, tak też i my później będziemy mówić. Aż w szkole będą nas korygować, że się nie mówi poszłem, tylko poszedłem. A więc przebywać z kimś, to jest cel. Dlatego my się uczymy Chrystusa przez przebywanie z Nim. Dalej czytamy w wierszu 22, że mamy się odnowić. Mamy zewlec siebie dawnego, poprzedniego, dawnego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, czynnościami, działaniami, odruchami. Bo tego człowieka gubią zwodnicze żądze. I teraz, co się ma stać, abyśmy mogli oblec nowego człowieka? Odnówcie się w duchu waszego myślenia. I w tym przekładzie, który pokazywałem wam wczoraj, tym takim najnowszym, ekumenicznym, takim dokładniejszym, jest użyte takie określenie. Pozwólcie natomiast, to jest bardzo ważne, pozwolić, decyzję, aby się odnowił duch waszego myślenia. Nie w duchu naszego myślenia, ale wasz duch. To, co w was jest podstawą waszego działania. Jeśli mi wybaczycie, to ja użyję dalej porównania do komputera, dobrze? Wybaczycie mi to, czy nie? I czasami, jeżeli chcemy, aby on sprostał wymaganiom, które zakładamy, to musimy nie tylko płytę główną wymienić, ale i procesor. On musi być sprawniejszy, szybszy, on się nie może grzać. On musi sprostać wymaganiom, jakie w niego wrzucimy poprzez nowe programy. A więc jest jakieś jądro, jakieś sedno w nas. Duch naszego myślenia. I to jest temat obszerny i temu poświęciłem oddzielne kazanie w swoim czasie. Jest to wyzwanie. Wyzwanie wobec każdego z nas, dlatego że ludzie patrzą nie na ducha naszego myślenia, ale ludzie patrzą na nasze postępowanie, na to, jacy jesteśmy. Czy ich urażamy naszymi słowami? Czy rzucamy takie pioruny swoim wzrokiem? Czy mamy wzrok łagodny? Szczególnie kobiety są wrażliwe na znaki niewerbalne. One dobrze wiedzą, czy coś jest szczere, czy udawane. Ale musimy być autentyczni. Ale żeby to było autentyczne życie Chrystusa, to w nas autentycznie musi być Chrystus. Mieszkajcie w Nim, a On w was. Nam musi być ten najlepszy procesor Wszechświata, Duch Święty. On w nim sprawca właściwego myślenia, właściwego charakteru, postaw. On w nas musi swobodnie działać. Dlatego też dzisiaj chciałbym mówić o naszej przemianie. Bo dalej jest zachęta odrzucić się kłamstwo. Ja sobie zaznaczyłem ołówkiem wyraz odrzucić. I co znaczy odrzucić kłamstwo? Proszę mi odpowiedzieć w swoich myślach. Odrzucam kłamstwo, gdy kłamstwo może być stylem życia. Bo dzięki dyplomacji, tak to nazwę troszkę ładniej, a to jest, jak wiecie, często właśnie mówić to, czego się nie chce powiedzieć, tak mówić, żeby nie powiedzieć to, co ma być powiedziane. A więc de facto to jest zawoalowane często kłamstwo. A inni z kolei zdają ten kod i odczytują. Tak powiedział, czyli myślał inaczej, prawda? I już wiedzą, o co chodzi. Więc my takimi być nie możemy. Musimy być ludźmi, którzy są przaśnym ciastem, ten nowy przekład mówi, przaśnikami, przaśnym ciastem szczerości i prawdy. Dlatego też my się na dyplomatów nie nadajemy. I właśnie ta otwartość i szczerość ma być naszym obowiązkiem, ale z kolei też ona rodzi różnego rodzaju konflikty. No i teraz kłamstwo trzeba odrzucić. I pamiętam mój szok, który przeżyłem, gdy byłem tuż po studiach, miałem lat około 26, 7, 8 i gdy na pewnej konferencji, która trwała tylko 4 godziny, ja miałem tylko 2 godziny i miałem bardzo ważny temat omówić, temat bardzo aktualny wtedy dla młodzieży. I pamiętam, że gdy z grzeczności zaproszono pewnego pastora, w którego zborze się odbywała ta konferencja i poproszono go, żeby coś powiedział na początku. On usiadł i 1,5 godziny nam streszczał swoje wielkanocne kazania, które akurat wygłosił kilka dni temu. I streścił nam swoje kazania, a było ich aż 4, bo tam były nabożeństwa i rano, i wieczorem przez 2 dni. A jeszcze piątkowe to jeszcze powtórzył, więc wszystko razem nam zajęło 1,5 godziny tych 5 kazań, które omówił. No i wiecie, ja nie mogłem nic zrobić, tylko w 30 minut musiałem zawrzeć to, po co młodzież przyjechała. No i nie wiedziałem, co sobą począć. I jestem w gabinecie u moich kolegów, którzy tam pracowali. I tak sobie rozmawiamy, no i oni mówią, no i właśnie rozłożył nam konferencję. Ja mówię, no właśnie rozłożył konferencję, no jaka szkoda, co zrobić, to może jakoś napiszemy. Dzisiaj to są internety, może łatwo, prawda? A wtedy się trudno było porozumieć z ludźmi inaczej niż tylko przez kontakt bezpośredni. I ten brat wchodzi. Wchodzi i wita się z wszystkimi i mówi, no i jak do mnie? Ja mówię, bracie, wspaniale. No i tak on tak, no i potem sprawę załatwił i wyszedł. Ja odruchowo. Trzeba być uprzejmy, szczególnie wobec osób starszych, siwych. On był starszy ode mnie jakieś 35 lat. Trzeba być uprzejmy. Odruchowo. Wytresowany, dobrze wychowany. I nie zauważyłem niczego niewłaściwego. A moi starsi koledzy stoją, patrzą na mnie i lękiwa tak sobie głową, drugi butem stuka w podłogę i mówi, oj, obłudniku, obłudniku. Ja mówię, o co chodzi? I wyjaśnili mi. I nagle mnie zimny pot oblał. Nagle sobie uświadomiłem, po raz pierwszy w życiu, i dlatego to pamiętam do dzisiaj i opowiadam. I w końcu mówię do nich, a co miałem zrobić? I mieliśmy teraz naradę. Co zrobić, żeby uprzejmie się odezwać, nie urazić i prawdę powiedzieć? Wybaczcie, że teraz ja będę tego kontynuował, bo to byłby jeszcze z 5 minut. To już przerwę. I od tej pory, dzięki ich radom, postanowiłem zawsze mówić prawdę. A więc odrzucić. To jest kwestia teraz szoku. Dla nas kłamstwo zaszokuje, zaskoczy własne kłamstwo. Po drugie, przemyślenia, co mam zrobić, jak postąpić w przyszłości. I podjąć decyzję, z wszelkich sił będę się starał być prawdziwy. Mówić prawdę. I to jest podstawa wszelkiego funkcjonowania. Dlatego też odnowić się w duchu naszego myślenia. To jest coś zasadniczego. To wymaga pracy, czasami bólu rodzenia się nowego człowieka, ale jest to niezbędne. I pomyślałem sobie, żeby nie wchodzić w szczegóły, które wszyscy znamy z tych tekstów, rozdział 4, 5, niżej, małżeństwo, dzieci i tak dalej, żeby nie wchodzić w szczegóły, zawarłem to w takich 4 tylko punktach. W czym mam się przemienić? W duchu mego myślenia, w czym mam się przemienić? I po pierwsze stwierdziłem, w spojrzeniu na siebie samego, kim jestem. I pamiętam moment mojego nawrócenia, a było mi się trudno nawrócić, bo byłem zaimpregnowany na nawrócenie. Wiecie, co znaczy impregnacja? Wiecie, tak? Byłem tak nasycony dobrem, Ewangelią, że nie mogłem się nawrócić. Jak drewno zaimpregnujemy i żaden kornik go nie weźmie. I mnie żadne słowo, żadna Ewangelia mnie nie brała. Byłem zaimpregnowany. I najtrudniej się nauczyć jest dzieciom kaznodziei i pastorów. Najtrudniej. I Bóg do mnie dotarł. I teraz nie będę w szczegóły, nie będę opowiadał świadectwa, ale dotarł w specyficzny sposób i przekonał mnie o jednej rzeczy. Jesteś obrzydliwym grzesznikiem. Gdy ja siedząc w ławce cały czas widziałem, że jestem bardzo porządnym 18-letnim chłopcem. Nie zrobiłem nic niewłaściwego, łącznie nawet z tym, czym się chlubiłem, że nawet dziewczyny nie pocałowałem, a chodziłem z nią 7 miesięcy. I w końcu ona puściła plotkę po swojej szkole i dotarła do naszej szkoły, że Kazik to jest zimny kaloryfer. Ja byłem dumny z tego, bo miałem zasadę, że dopiero z tą, którą się ożenię, dopiero ja z tą będę mógł się całować. Taką miałem głupią zasadę, nie wiem, czy ona jest głupia, ale taką miałem. I właśnie byłem dumny, siedziałem dumny w ławce. Mało tego, podczas nabożeństwa ewangelizacyjnego, to było w dużym kościele, ponad 500 osób, na gitarze grałem, a zespół śpiewał. Ja patrzyłem ludziom, grzeszniku, do Zbawcy, wciąż śpiesz, tą pieznacie, tak? I patrzyłem w oczy ludziom, śpiesz, śpiesz, śpiesz. Gdzieś o sobie myślałem. I właśnie Bóg przekonał mnie, jesteś grzesznikiem. Aż zdumiałem się, nie mogłem się pozbierać, gdy do mnie to dotarło. A więc to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, żeby usłyszeć o sobie prawdę, jak Samarytanka usłyszała. I szła do miasta, mówi, chodźcie zobaczyć człowieka, który mi całą prawdę powiedział. Który mi wszystko opowiedział. I prawda bolesna nawet, gdy jest, ona nas wyzwoli pod warunkiem, że ją przyjmiemy. Po drugie, po nawróceniu znów przyjąć prawdę, że nie jestem taki anioł. Mam wiele zalet, to prawda, ale też mam wiele wad po nawróceniu. I też sobie to uświadomić. Wczoraj troszkę to opisywałem. Gdy ja pomagałem komuś zrozumieć, aby zobaczył, jak to wygląda bliźni, gdy on własną belkę z oka sobie wyjmie. A więc mamy. I wtedy mieć świadomość, że cokolwiek dobrego jest we mnie, to nie ze mnie. Cokolwiek dobrego jest we mnie, to wszystko jest z Boga. Jak latorostki, jak gałązki, jak liście, kwiatki, owoce, wszystko zawdzięczają korzeniowi, pniowi, drzewu. Tak też my wszystko zawdzięczamy Chrystusowi. Każde dobro, które w nas jest i które z nas wychodzi. Nie wolno inaczej myśleć. Ale po drugie, jeśli we mnie są wady, rzeczy, których nie lubię, nie chcę, wstydzę się, walczę i nie mogę zwalczyć, to wszystko jest możliwe do zmiany. To się może zmienić dzięki Bożej łasce. Bo w nas działa skalpel. Skalpel Słowa Bożego. I mówi nam list do Hebrajczyków, 4:12, że przenika aż do rozdzielenia ducha i duszy. Do szpiku kości. I Boże Słowo, gdy je przyjmujemy, takie należy przyjąć. Szczerze, obiektywnie. Gdy przyjmiemy, ono w nas rozetnie, nawet ducha i duszę oddzieli. Szpik kości przeniknie aż do zamiarów serca. Zamiary serca, intencje przeniknie i uzdrowi. Dlatego ja wierzę w przemianę ludzi. Ja wierzę w przemianę człowieka. Ja wierzę w przemianę ziarnka piasku w brylant. Ja wierzę, bo Chrystus nam daje taką szansę. I nam nie wolno inaczej myśleć. I stąd to spojrzenie na siebie samego musi być właśnie tego rodzaju. Po drugie, spojrzenie na Boga również musi być właściwe. Stary Testament mówi o Bogu, który jest Bogiem gniewu, Bogiem kary, pomsty. Żydzi nie znali, tak jak my znamy, określenia ojciec, że Bóg jest ojciec. Bóg jest sędzią, tak. Bóg jest sędzią. Bóg jest groźny, straszny. Gdy stępuje, to góra drży. A że ojciec? Dopiero Pan Jezus zaczął mówić o Ojcu. On, gdy mówi do uczniów na ich prośbę, jak się mają modlić, mówi: zacznijcie od Pater Hemon, Ojcze nasz. Ojciec. To jest bardzo ważne, nasz. A więc spojrzeć na Boga, który chce mego dobra. Na Boga, który oczekuje mojej przemiany. Na Boga, dla którego ważniejsze jest moje nastawienie, moje wnętrze, niż moje uczynki. I my się chlubimy naszymi uczynkami. I to prawda. I każdy chce się dowartościować. I każdy chce się pochwalić nawet sam przed sobą. To prawda. I to nie jest nic złego, nic niewłaściwego. Małe dziecko, wiemy, jak przybiega. Tatusiu, narysowałem, mamusiu, zrobił. Normalna rzecz. Ale w oczach Boga nie to, co zrobimy, jest wartościowe. Znam Twoje uczynki, ale zobacz tam, co jest w Twoim rdzeniu, właśnie w tych listach, o których czytał nam pastor, gdzie mowa jest o zwycięzcach. Co tam jest zborowników Laodycei? Co tam jest zborowników Efezie? Brak Ci jest czegoś tam, pierwszej miłości. Mam tylko kilka osób, które mają procesor wymieniony, a pozostali? Cały czas są w starym systemie jeszcze, a udają, że są w nowym systemie. A więc takie przebłyski w Starym Testamencie widać na przykład w kontaktach między Dawidem i Saulem. I Dawid, który miał serce dla owiec. Ja teraz go widzę, jak sobie siedzi, gra na fujarce, a owieczki się pasą. To jest piękny widok. Miał takie serce, że się dziecko nawet nie bało, czy to w końcu było dziecko, chłopiec, nie bał się na lwa, na niedźwiedzia rzucić, żeby ratować owieczkę, bo ją tak kochał. I właśnie, czy mamy wrażliwość? Czy reagujemy, że coś skrzypi, to trzeba naoliwić? A więc wrażliwość, której Bóg nas nauczy. Nie tylko do zwierząt, do przedmiotów, do ludzi. Przede wszystkim do ludzi. Kiedy spotykam właśnie ludzi, którzy bezdusznie podchodzą do innego człowieka, bezdusznie podchodzą jako przełożeni, to mnie serce boli. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus stał się barankiem, który gładzi grzech świata i nasze wszystkie ułomności wziął na siebie i On nie chce niczego innego, jak tylko naszej zmiany, naszej przemiany. I właśnie Dawid, ten człowiek Starego Testamentu, wiemy, jak delikatnie postępował ze swoimi wrogami, jak postępował delikatnie ze swoim teściem, jaki był wrażliwy, jak mu jego generałowie, jego słudzy, dworzanie zarzucali: królu, ty bardziej kochasz tych przeciwników Absaloma, złoczyńcę, niż nas. On kochał jednakowo, ale on współczuł Absalomowi, że się musiał zbuntować. I stąd, bracia i siostry, gdy patrzymy na Boga, że On chce naszego dobra, wtedy my też mamy inne podejście. Wtedy mówimy: tatusiu, gdy się modlimy, oczekujemy otwartych niebios, Bożego błogosławieństwa, nie srogości, nie gniewu. I stąd też musimy mieć inne spojrzenie, a wtedy będziemy też mieć inne uwielbianie, inną modlitwę, inne traktowanie i Boga, i zboru, religii, jeżeli ktoś już tak musi myśleć, wszystkiego inaczej, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Po trzecie, spojrzenie na bliźni, na człowieka. Napisałem sobie, jest to człowiek, też człowiek przez duże C. Jest człowiek, który ma taką samą wartość jak ja. Ja mam obowiązek mieć miłość agape, czyli szukać dobra swego bliźniego. I wszyscy znamy list do Filipian, rozdział 2. Chrystus się uniżył, tak? Jak jest napisane, uniżył się? Stał się podobny ludziom. Jaki jest wniosek dla nas? Pamiętamy ten fragment? 4. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. A więc myślenie również o innym człowieku. Ale 3. Nic nie czyniąc z kłótliwości. Kiedy jest kłótliwość? Pamiętamy czy nie? Wiemy czy nie? Kiedy się rodzi kłótliwość? Gdy ktoś narusza moje prawa. Ale właśnie nic nie czyniąc z kłótliwości, tylko, i posłuchajmy teraz, co mówi tu nowy przekład, nie kierując się kłótliwością czy próżną chwałą, ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za wyższych właśnie, ale tu jest za ważniejszych. Ważniejszych. Czasem ktoś jest wyższy, a to znaczy dłuższy, nie wyższy, nie tylko dłuższy jest, ale nie wyższy. Ważniejszy, ważniejszy. I z dzieckiem rozmawiamy, pamiętam znów to od dzieciństwa, to z góry. Dziecko ma perspektywę, wiecie, parapetu, blatu stołu. Ona nie widzi, co jest dalej, a ci patrzą właśnie i z góry, i z góry. A zauważyliście, jak Amerykanie z dziećmi rozmawiają? Uklękną. Uklękną i na poziomie oczu rozmawiają z dzieckiem. A więc trzeba się nauczyć zniżyć, by docenić wartość, ważność. To właśnie musimy pamiętać, że ten drugi człowiek ma taką samą wartość, a nawet jest ważniejszy niż ja, i szukać jego dobra. Po trzecie, spojrzenie na świat. Spotykam ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić ze światem. Świat odrzucić czy świat miłować? Co zrobić? Miłować? Siostro, nie wiem, jak długo jeszcze będziesz członkiem tego zboru. Odrzucić? No też kłopot, prawda? Też kłopot. No właśnie, to jest dylemat. Dlatego, że cały świat jest w mocy złego. To prawda. To prawda, że jest świecki sposób myślenia. To prawda, że mamy się przed światem chronić, unikać. To prawda, że Paweł pisze, że jego współpracownicy bardziej świat umiłowali niż Chrystusa. To wszystko jest prawda. Ale z drugiej strony, świat jest w mocy złego, a Bóg świat umiłował. Czy też umiłował złego? Nie, Bóg umiłował świat, który stworzył. Powiedzcie mi, którą złą rzecz Bóg stworzył na ziemi? Z wszystkiego, co Bóg stworzył, co jest złe? Wymieńcie. Co? A kiedyś z Bożej mi ktoś wymienił, że ropucha. On się brzydzi ropuchy. Jakieś dziecko wykrzyknęło ropuchę. Bo się brzydzi ropuch, bo tam ciągle one przechodzą ją przez ogródek i ono wychodzi, żeby tylko nie nadepnąć na ropuchę. I dziecko krzyknęło mi ropuchy. A wtedy ja zareagowałem w ten sposób. Mówię, ja przyjeżdżam kiedyś samochodem, wieczorem patrzę, a mój pies tak stoi ogonem merda i coś tam się czai. Ja myślę, no podchodzę, a tam siedzi ropucha zastraszona, schowała się tam pomiędzy kamieniami i chce przejść przez naszą działkę. I co ja zrobiłem? Garnitur ubrany, elegancko. Tego. Wziąłem ją gołymi rękami, jak była. A pies skacze mi do... A ja mówię, spokój, spokój. Przeniosłem ją, a jej bije serduszko. Zaniosłem ją tam, gdzie miała sąsiad na swoją działkę, gdzie ma też takie duże oczko obrodne. I tam ją puściłem, żeby sobie do tej wody poszła. A więc Bóg świat miłuje. Cokolwiek stworzył jest bardzo dobre. Ale z kolei na tym świecie jest tyle zła, że musimy się go chronić. Przed nim chronić. Jak? Murem? Nie. Nie murem. Jesteście światłością, solą, listem, wonią. Sól ma być w solniczce czy w zupie? Światłość ma być gdzieś pod korcem, czy tak świecić? List ma być gdzieś w kopercie schowany w archiwum, czy ma być czytany? Woń Chrystusa ma być zakręcona i trzymamy jak jakiś rarytas, czy ma cały czas ona na zewnątrz się unosić? A więc cały czas mamy mieć kontakt ze światem. A gdzie mamy być oddzieleni? Wewnątrz. Przez inną jakość wewnętrzną. Ja nie wiem, jakich użyć przykładów. Mam ich kilka i użyję jeden. Dobrze? I oto nasza siostra młoda w Chrystusie, około 30. Pracują, duże miasto. Jadą autobusem do lekarza, bo akurat były okresowe badania, jadą autobusem i sobie rozmawiają. I nagle ta właśnie koleżanka mówi: a to ty gdzie mieszkasz? Wynajmujesz? A tu mieszkam. A twój chłopak, czy narzeczony, gdzie? A tu mieszka. Tak sobie, a ta, jak kobieta razem skojarzyła, mówi: to jest tak blisko, to czemu wy razem nie mieszkacie? Byłoby taniej, byś zaoszczędziła 500 zł. A nasza siostra mówi: no ale my nie mamy ślubu. I to co? A bo ja jestem chrześcijanką. Ja też. Ale jestem ewangeliczną chrześcijanką. Ewangeliczną chrześcijanką. A co to znaczy? Nie, właśnie, co to znaczy? I już była rozmowa. Rozmowa dalej, w drodze powrotnej, w pracy. Potem na ślubie było sporo dyrektorów tej firmy, pracowników i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, odruchowo, spontanicznie, z naszej dziewczyny, z naszej siostry w Chrystusie, bez żadnego pilnowania. Ktoś nie stał z kijem i pilnował, że tak, nie, sama z siebie. To właśnie jest jakość nowego procesora, Ducha Świętego w nas, Chrystusa w nas. Wtedy możemy być rzeczywiście światłością, solą, wonią i listem. I teraz, gdy mamy właściwe spojrzenie, to musimy się przemieniać w naszym reagowaniu. Gdy wszystko właściwie widzimy, że jestem człowiekiem pełen wad i zalet, jeśli zalety, to od Boga, jeśli wady, to się mogą przemienić. Jeśli Bóg, to jest Bóg Nowego Testamentu, Bóg Chrystusa, Ojciec, a więc wszystko dobro od Niego może pochodzić, On się nie denerwuje, nie złości, On na nas czeka, cierpliwy, więc mamy szansę aż do śmierci, mamy zawsze szansę. Na bliźnich, to jest też człowiek. Ja mówię, też musiałem kiedyś przejść pewną metamorfozę i współczuć ludziom, którzy o mnie źle mówią. Dowiaduję się, zabolało, i co mam zrobić? Ja już ich błogosławiłem tyle razy, że już nawet nie ma co ich błogosławić. Panie, ja im współczuję. Współczuję, że on ma tyle w sobie kłamstwa, czy ja nie wiem czego, że on mnie, że nie sprawdzi. Tylko mówi banialuki, które później i tak wyjdą, że one są nieprawdziwe. Ale po co on to robi? Współczuję mu. To jest moje nowe odkrycie sprzed kilku miesięcy. Na świat. Znam ludzi, którzy cały czas budują bariery. Pewne małżeństwo, kaznodzieja, idą na zaproszenie, są do domu, do innych wierzących, do rodziny ze zboru. I tam jest okres wieczorynki, prawda? Tam mają być te jakieś, coś tam ma być, jakieś tam dla dzieci. I oni już swoją córeczkę zabierają do łazienki i siedzi w łazience i trzyma przez te 20 minut, żeby nie obejrzała telewizji wtedy. A czemu tak długo jesteście w łazience? A ta się nie chce przyznać, że... Bo oni chowają dziecko pod kloszem. Dziecko jeszcze nie jest w zerówce. Pójdzie do zerówki, pójdzie do szkoły, potem internet, to wszystko. Jak to głupia komórka później będzie miała programy telewizyjne. Dziecku komórki nie kupisz? Ale to nie jest metoda. Nie, inaczej. Ja, gdy przyszło to w mojej sytuacji, z dzieckiem siadałem, z moją córeczką najstarszą siadałem i wszystko wyjaśniałem. To jest tak i tak. Tego nie oglądamy, bo to jest to i to, a więc trzeba wyłączyć. Ona już potem sama wiedziała. I to działało i działa po dzień dzisiejszy. Ona podobnie swoje dzieci, ma trójkę, wychowuje i nie ma problemów. Nauczyć rozróżniać dobro i zło, a nie chronić przed złem. I stąd nasze reagowanie musi być szczere i otwarte. Bez obłudy i maski. Szczere i otwarte. Gdy to dzieci widzą w naszym domu, nawrócą się. Dla mnie powodem nawrócenia byli rodzice. Gdy miałem lat około 17, powiedziałem sobie, gdy będę miał dowód osobisty i 18, koniec z nabożeństwami. A było ich aż 4, 2 razy w niedzielę, wtorek i czwartek. Koniec ze zborem, zajmę się sportem, a już trenowałem. I właśnie jedna była rzecz. Tylko Panie, jak to zrobić, żeby zamienić końcówkę tej drogi szerokiej, wygodnej, która mi odpowiada, i tamtą końcówkę z tej drogi wąskiej, gdzie są moi rodzice, zamienić to jakoś. Jakoś tamto wieczne życie tutaj przestawić. Jak to zrobić? Dlatego, że mi się podoba ich życie, moich rodziców. A moja mama mnie aż z Syberii przywiozła, bo tam się urodziłem. Mieszkaliśmy w trudnych warunkach w Krakowie. Wszystko widziałem, bo byliśmy ściśnięci w jednym pokoju. Najpierw w trójkę, w czwórkę, a potem i w szóstkę. Więc wiedziałem, jak oni żyją. Im zazdrościłem jakości ich życia. I to mnie powstrzymywało przed decyzją ostateczną, by zerwać ze zborem. Ich przykład. Prostych ludzi, ale oddanych Chrystusowi. Szczerość i otwartość. Po drugie, zaufanie i miłość. Gdy na mnie powodują jakieś niechęci, obawy, kompleksy, zahamowania, gdy podejrzewamy, że nas nie lubi, bo się skrzywiła, to kochani, inaczej pomyślmy, zaufaniu. Skrzywiła się, bo ją boli wątroba. Ja się nauczyłem tego, znów powiem. Idę rynkiem krakowskim, to był w Krakowie jeszcze, i pewna siostra idzie i patrzy na mnie i przeszła tak obok mnie. A ona była z grupy, która zwalczała mego ojca, pastora. Ja od razu, ona nie lubi mnie, bo nie lubi mego ojca. I tak sobie z tym chodzę i nie wiem, co zrobić. Aż przypadkowo Bóg spowodował, że dowiedziałem się przypadkowo, że ona ma zaćmę, że ona nie widzi. Po prostu boję się jej rodzina, że ona chodzi sama ulicami, bo ona czasami może wejść pod auto, tylko że ona słyszy jeszcze, więc reaguje na dźwięki. Więc ona mnie nie widziała, nie rozpoznała. I stąd wiem, że muszę myśleć lepiej niż gorzej. Zawsze na plus. Dodawać komuś, niż mu ujmować. A jeśli jest inaczej, Bóg ochroni, gwarantuje, Bóg ochroni. I z kolei prawda miłości. Mówcie prawdę w miłości. Efezjan 4 rozdział to mówi wyraźnie. Ma być szczerze w miłości. Mówić prawdę w miłości. Ale zawsze reakcje muszą być takie autentyczne, szczere, otwarte, pełne zaufania, miłości i prawda miłości. To nie jest naiwność. Nie. Ja zawsze mam plan B. To jest plan A. Ale mam też plan B. Jeśli, to się rzadko zdarza, ale się zdarza. Mam też plan B, co ja później zrobię. Ale plan A jest zawsze szeroko otwarty w imię Jezusa Chrystusa. I po trzecie, nasze spojrzenie, reagowanie i ostatnie już, to jest krótkie, tylko jedno zdanie, w naszym działaniu. Nasze działanie. I to, co chcę powiedzieć, zawrę w trzech wersetach i je zachęcam, otwórzmy. Rzymian 12 rozdział, 1 wiersz. To, co słyszeliśmy wczoraj, i dzisiaj, bracia i siostry, teraz coś trzeba z tym zrobić. Otwórzmy. Apostoł Paweł przez Boże litości, przez Boże miłosierdzie wzywa nas. Wzywa każdego członka Kościoła Jezusa Chrystusa. Do czegóż on wzywa? I pozwólcie, że ja odczytam to według tego przekładu nowszego. Zachęcam was, bracia, siostry, dodam, przez wzgląd na miłosierdzie Boga. Miłosierdzie Boga. On nas traktuje z miłosierdziem, z wyrozumiałością. Wzywam, abyście złożyli wasze ciała, nasze życie, nasze istnienie ziemskie, nasze ciała, tu nie chodzi o ciało tylko materialne, w ogóle nasz byt, nasze istnienie na ziemi, na ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu, związaną z waszą mądrą służbą. To jest duchowa służba. Rozumna służba w innym przekładzie. A tu jest związana z rozumną, z mądrą służbą. I apeluję do naszego rozsądku i mądrości. Do decyzji. Jeżeli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, zacznij postanawiać sobie sprawę rozwiązać. Jeżeli jesteś w konflikcie sam z sobą, zajmij się sobą i rozwiąż konflikt sam z sobą i pogódź się z tym, że jaki jestem, taki jestem. Panie, Ty mnie możesz zmienić. A więc oddajmy siebie samych jako ludzie, którzy posługują się mądrością. Efezjan 2:10. Otwieram sobie już ten list o Kościele, ale rozdział o łasce. Jak się kończy właściwie ten akapit, ten fragment właśnie, który mówi o nowym życiu, żeśmy ze śmierci do życia zostali przeniesieni. Jak się kończy ten akapit? Przez wiersz 10. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrego postępowania, do dobrych uczynków, które Bóg, uwaga, wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. I wziąłem ten przekład, bo oddaje lepiej tę myśl z oryginału. Zostaliśmy stworzeni do dobrego działania, dobrych czynów. W Chrystusie Jezusie oczywiście. A Bóg je wcześniej przygotował. Dlatego też nie mogę się chlubić, że ja coś dobrego zrobiłem, bo ja po prostu wszedłem w buty wcześniej dla mnie uszyte, przygotowane. I Bóg mówi, ubierz teraz te buty i w nich chodź. Ja się nie mam czym chlubić. On wcześniej przygotował ten dobry czyn. To właśnie podejście sługi, który mówi, wszystko wykonałem, Panie, i dalej jestem sługą jakim? Nieużytecznym. I to jest właściwie wywyższenie Chrystusa w naszym życiu, a przy okazji nas. I Tytus, trzeci rozdział. Rozdział, który kiedyś mnie poraził, gdy chodzi o stosunek do władzy, do przełożonych. I pamiętam, gdy siedziałem porażony, miałem wtedy około 21-22 lata i tak kreśliłem to wszystko, sprawdzałem, badałem, kilka tygodni przeżywałem i Bóg mnie wtedy nauczył właśnie, jak mam postępować wobec przełożonych i innych ludzi. I tam mi chodzi o wiersz tylko 8, ale może wcześniej tylko zaznaczę, bo wiersz 1 mówi, przypominaj, by zwierzchnością, władzą byli poddani, posłuszni, gotowi do każdego dobrego czynu. Do każdego dobrego czynu. To jest bardzo ważne. I dzisiaj w samochodzie jechaliśmy trochę, żeśmy ruszyli temat ilustracji. I na czym się różni postępowanie ewangelicznych chrześcijan, a chrześcijan, którzy są politykami. My nie jesteśmy politykami, jesteśmy solą ziemi, światłością świata. I gdy wezwał mnie Pan, który chciał, abym z nim rozmawiał, to powiedziałem mu wyraźnie, Pan jest urzędnikiem państwowym i dba o bezpieczeństwo kraju. Ja jestem urzędnikiem kościelnym i dbam o dobro obywateli. Jeśli Pan ma pytania, proszę bardzo, na wszystko odpowiem. U mnie wszystko jest proste i jasne. I w tych rozmowach wyszło, że on mnie zna lepiej niż moja żona. I dał dowód różnych innych duchownych. I gdy powiedział mi, jak Pan tam będzie, to niech Pan później nam powie, co było mówione. Ja mówię, to jest kilka rozmów, ja teraz sumuję pewne już tylko fakty. A ja mówię, przecież Pan powiedział kiedyś, że mnie zna lepiej niż moja żona. No tak. Więc Pan wie, że mnie nie stać psychicznie nawet, a też i ideologicznie, by być okiem i uchem. No wiem. To czemu Pan mnie o to prosi? Na wszelki wypadek. A wyjaśnię wszelki wypadek, w porządku. I nie powiedziałem mu, że nie. Ale przestałem tam chodzić. Znaczy, mnie mu zależało, przestałem. Powiedziałem, że kochani, wybaczcie, będzie chodził ktoś inny w te miejsca, ja nie będę chodził. Gdy innym razem znów mówi, niech Pan podpisze, że Pan nie powtórzy. Ja mówię, no ale jak kolega mnie zapisze, zapyta, czy ja podpisałem, to ja mówię, nie mogę odmówić. To Wy sobie rozmawiacie? Ja mówię, no oczywiście. A mamy teczkę. Ja mówię, to jest teczka Wasza, ale nie moja. Nie moje sprawy, tam są. Nic, tam nie ma nic mojego w tej teczce, tylko Wasze o mnie ewentualnie, bo przecież byłem studentem Akademii Teologicznej, więc na pewno mieli. A my wiemy, że Pan zawiózł Biblię tam do tego zboru, Biblię rosyjskie, ukraińskie. Ja bym zawiozłem, nawet milicja pomaga mi je pchać, gdy mi wysiadł akumulator. Tak, gdzie? W Przeworsku, tam i tam. Ja mówię, no i co, zawiozłem? Tak. Ja mówię, to przestępstwo? Tak. Proszę, no nie, nie będę żartować, panie Kazimierze, niech pan usiądzie. Ja mówię, więc w czym rzecz? Dzieło literatury światowej. W czym rzecz? W czym problem? No Moskwa ma problemy. No ja mówię, to jest ich problem, a nie, chyba nie pana. No nie. No i takie to rozmowy. Czego się bać? Gdy jednemu takiemu, który przychodził, nam zakłócał nabożeństwa, powiedziałem na razie starszych, powiedziałem, panu nie wolno, to przychodzi na nabożeństwa. A jak pan przyjdzie, pana wyrzuci. Pan nie wolno mi zabronić. Ja mówię, stop, wolno. Ja pan zabraniam. Tak na marginesie, wtedy to była prywatna własność moich rodziców i moja, ten obiekt, który teraz ma kościół, ma teraz zwór. Wtedy myśmy kupili prywatnie, bo nie można było inaczej. A więc on nie wiedział, że jestem właścicielem tego obiektu. I gdy ja to powiedziałem, on wyszedł, a starszy zbor, jeden przerażony, on pójdzie do SB, on powie. Ja mówię, bracie kochany, co tak mówi? Co powie? Co głosisz? Co ja głoszę? Jakie mamy tutaj szafki? Co powie? Co złego powie? Spokojnie. Kochani, nasze postępowanie musi być pełne Chrystusa. Z pełnym szacunkiem. gdy jest stan wojenny, jadę, mam pełno Biblii, literatury, bo trudno było jechać do Warszawy i nie przywieźć tego, co jest potrzebne. Zatrzymuje policjant, czyli policjant jeden za drugim, a ja mówię, mam Pismo Święte, pokazuję mu to. Pan ma pałkę, tak, a my tu napisane, że będziecie mieć pałki. Gdzie? Tu napisane, kto miecz nosi do... Tak, o, rzeczywiście. Jedyny kierowca, który nas szanuje. Ja panu współczuję, że pan na tym rozie stoi, to już ósmy posterunek i ja wam współczuję. Kochani, do Krakowa przyjeżdżam, proszę na nabożeństwo, po nabożeństwie patrzę, gazik zajeżdża, wrogówka. Milicja, ale spoko, chyba po Biblię przyjechali. Rzeczywiście przychodzi, dla mamusi potrzebuje Biblię kupić. Bo dałem im adres. Kochani, czegoż się mamy bać? Tylko Boga. Tylko własnego sumienia, jeśli dobrze postępujemy. I stąd właśnie ten tytuł, wracając do księgi, do listu Tytusa, gdy sobie otwieramy, nam powiedział, że mamy szanować wszystkich ludzi, przełożonych, władzę, ale wiersz ósmy. Nauka ta zasługuje na wiarę. Chcę, abyś stanowczo ją głosił, żeby ci, którzy wierzą w Boga, starali się. Właśnie, starali się. Może nam nie wyjść, ale starali się wyróżniać dobrymi czynami. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. I dla ciebie, i dla mnie, i dla ludzi na zewnątrz. Czy z tym się zgadzamy? A więc podejmijmy decyzję. Panie, chcę być taki jak Ty w codziennym moim życiu. Cokolwiek się będzie działo, będę obserwował siebie, dlaczego tak reaguję. Sprawdzę to. Jeśli jest jakaś wada, będę się modlił, byś ten minus zamienił na plus. Byś tę wadę zamienił na zaletę. Panie, będę się modlił, aby przodować w dobrych czynach. Panie, będę się modliła, aby żyć tak, jak Ty chcesz. Panie, będę się modlił, aby moje małżeństwo, moje życie było jak najlepsze dla Ciebie, ze względu na Ciebie. Kochani, gdy przyjdzie czas wejścia do Królestwa Niebieskiego, co nam mówi apostoł Piotr? Ten rogaty kamień? Kanciasty kamień? Co nam mówi apostoł Piotr? Dane nam będzie szerokie, otwarte wejście. Tam wszyscy wejdziemy tyralierą. Nie gęsiego. Najpierw pastor, potem tam najlepsi ze zboru i tak kolejno. Nie. Kochani, wszyscy wejdziemy tyralierą. Jednocześnie, bo wszyscy jesteśmy równi w oczach Jezusa Chrystusa i wszyscy jesteśmy tacy sami w Chrystusie Jezusie. Powstańmy i spędźmy czas teraz na wspólnej modlitwie, wspólnej rozmowie z naszym Panem.